Tytuł tygodnia. Apej Rogon, Kolum McKen, tłumaczenie Agazano, wydawnictwo poznańskie. Mówi Paulina Surmiak, wydawnictwo poznańskie.
Bohaterami jest dwóch ojców, to jest Bassam Palestyńczyk i Rami Izraelczyk, którzy obaj stracili córki w konflikcie, stracili córki w tak samo bezsensowny sposób, czyli córka pierwszego z nich zginęła postrzelona, tak jakby powiedzmy, że przypadkowo, mniej lub bardziej przypadkowo, przez młodego 18-letniego żołnierza. Zginęła, kiedy wyszła ze szkoły na przerwie na chwilę z koleżankami do sklepiku po drugiej stronie ulicy, żeby kupić taką bransoletkę z cukierków, a córka drugiego, Ramiego, zginęła jako tak samo, powiedzmy, prawie że przypadkowa ofiara zamachu samobójczego, kiedy poszła z koleżankami kupić przybory szkolne. Taki straszliwy chichot losu, można powiedzieć. Straszna historia. Te zdarzenia dzieli 10 lat i tak się złożyło, że obaj ci ojcowie po tej ogromnej tragedii, która ich dotknęła, oni nie pogrążyli się jakby w takiej nienawiści, nie kontynuowali tego konfliktu, w którym zresztą wcześniej dość mocno obaj w jakiś tam sposób brali udział, ale zaczęli szukać pojednania. I jeden z nich został namówiony do wstąpienia do takiej organizacji Rodzice Bez Granic, powiedzmy, czy Rodzice Ponad Podziałami. Taka organizacja, która skupia rodziców dzieci, które zginęły, rodziców z obu stron konfliktu. I oni po prostu się tam poznali i nawiązali przyjaźń. I od wielu lat jeżdżą po świecie i próbują jakby nawoływać do pokoju, próbują szukać rozwiązań, próbują dyskutować po to, żeby ten konflikt się zakończył.
Tytuł tygodnia. Apej Rogon, Kolum McKen. Czyta Andrzej Ciborski. Most Allenbiego, znany też jako Most Al-Karameh i Most Króla Husajna, znajduje się nad rzeką Jordan w pobliżu Jerycha. Na obu brzegach ciągną się setki metrów drutu kolczastego, monitoringu i czujników. Przez wiele lat, kiedy okolica mostu była bardziej zabudowana, panowała tu tradycja wrzucania do rzeki drobnych monet, na szczęście przed przeprawą. Jordan był na tyle płytki, że miejscowe dzieci mogły nurkować, by je wyławiać. Kiedy Smadar miała 9 lat, napisała wypracowanie o najbardziej zanieczyszczonych rzekach świata – Żółtej, Gangesie, Sarno, Mississippi, Jordanie. W części o Jordanie umieściła swoje zdjęcie, na którym widać, jak unosi się na wodach Morza Martwego w En-Bokek. Podpis głosił: tam, gdzie kończy się Jordan. Na fotografii 4-letnia Smadar jest ubrana w błękitny kostium kąpielowy i biały czepek z plastikowym żółtym kwiatkiem na przedzie. Wychyla się, jakby zaskoczył ją widok własnych stóp. Podczas zawodów pływackich w Jerozolimie Smadar patrolowała brzegi basenu. Jej ciało sprawiało wrażenie osadzonego na sprężynach, wiecznie niespokojne, gotowe do skoku, zawsze w ruchu. Przed wyścigiem miała w zwyczaju wkładać palec pod tylną krawędź czepka, odciągać i puszczać, a lateks uderzał o skórę. Ten odgłos stał się jej znakiem rozpoznawczym. Głośny trzask niosący się echem po basenie. Najlepiej pływała motylkiem. Rami patrzył, jak przedziera się przez wodę, poruszając symetrycznie ramionami, jak rozcina nogami wodę. Po zakończonym wyścigu zrywała czepek i potrząsała włosami. Słyszała od kogoś, że chlor zabarwi jej włosy na zielono. W domu płukała je w occie, nazywała to jordańską kąpielą. Po śmierci Matiego Peleda Smadar zaczęła nakręcać przed snem odziedziczony po nim zegarek. Nie chciała, żeby się zatrzymał, kiedy będzie spała, bo to oznaczałoby, że jej drugi dziadek, Isaak, umarł w nocy. Pewnego razu zapomniała zdjąć zegarek przed wejściem do basenu. Sekundnik stanął w miejscu. Smadar prosiła ojca, żeby zawiózł ją do jubilera, aby mogła oddać zegarek do naprawy. On zabrał ją do domu zegarmistrzyni, starszej Ormianki mieszkającej w dzielnicy Mea Shearim. Rami słyszał o Żydówce od kolegi z branży reklamowej. Kobieta zabrała się za osuszanie mechanizmu, a Smadar w tym czasie chodziła po pokoju, oglądając setki działających zegarów. Przed wyjściem trąciła Ramiego i pociągnęła go za rękaw. Dlaczego? Zapytała. Wszystkie zegary w tym domu spieszą się dokładnie o godzinę.
Ramiemu też nie dawało to spokoju, dopóki nie przypomniał sobie, że różnica czasu między Izraelem a Armenią wynosi godzinę. Odparł, że być może zegarmistrzyni pragnie żyć w czasie swojego kraju, albo zegary przypominają jej o ojczyźnie, albo może, pomyślał później, zegarmistrzyni wcale nie chce żyć w tym czasie, a w domu ma inną godzinę, by czuć, że rzeczy, które wydarzyły się tam, jeszcze nie stały się tutaj. Pelet nosił Timexa przez całą wojnę z 1948 roku, a także w Knesecie podczas wojny sześciodniowej, wojny Jom Kippur, w czasach porozumienia z Sadatem, wyjścia z Synaju, inwazji Libanu i pierwszej intifady. Zegarek był swego rodzaju talizmanem. Latem 1994 roku zapisał w dzienniku, że tylko raz nie chciał go mieć na ręku ani na niego patrzeć. Podczas zamknięcia negocjacji w Oslo. Porozumienie, napisał, było jak twór kameralny udający symfonię, chwilowy balsam dla palestyńskich uszu, skomponowany jednak wyłącznie z myślą o solowej partii izraelskich skrzypiec na końcu. Po wyjściu z kostnicy Rami musiał pojechać do domu ojca i powiedzieć mu, co się stało ze Smadar. Ojciec siedział w maleńkim salonie i oglądał wiadomości. O niczym nie wiedział. Nazwisk ofiar jeszcze nie ujawniono. Rami wyłączył telewizor, podsunął blisko krzesło. Prawie 80-letni Itzhak siedział z cienkim kocem na kolanach i wpatrywał się w jakiś punkt nad ramieniem syna. Rami poruszył ustami, ale nic nie powiedział. Jakby potrzebował chwili na rozpoznanie nowego smaku. Itzhak przycisnął palce do grzbietu nosa, podniósł się powoli i powiedział: synu, jestem straszliwie zmęczony. Muszę się położyć. Jakby rzeczy, które wydarzyły się tam, jeszcze nie stały się tutaj.
Tytuł tygodnia.